bliżej życia, o tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Jest 16.30, Żaneta Walentyn, witam Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo kochającą się rodzinę, piękny dom, dwie śliczne córeczki. I nagle dzieje się to, na co nigdy nie mamy wpływu. O tym już za chwilę. Poznacie teraz Państwo Marikę, jej starszą siostrę również i cudowną mamę, Annę Zielińską.
A dla tatusia nawet się znalazło pięknie. Widzisz, jak ciocia ile prezentów dla nas przywiozła pięknych. Dobrze, dla tatusia, dziękuję. Marika miała anginę. Byliśmy tutaj w poradni naszej przychodni gminnej. Dostała antybiotyk, ogólnie po 3 dniach przeszła temperatura, dziecko wróciło do siebie. Nic nie wskazywało, że infekcja nadal się rozwija w organizmie. Po tych 2 tygodniach zauważyłam, że nogi przestały pracować tak jak kiedyś. Zrobiła się bardziej ospała, powłóczyła nóżkami. Pierwszy mój taki moment, tok myślenia, zmieniliśmy buty. Jest już teraz pora jesienna, ubieramy kozaczki, no to taka reakcja nóg. Jednakże pewnego dnia zjechała na klatce schodowej na tyłku po schodach, tak gdy robiła będąc małym dzieckiem i to mnie zaniepokoiło bardzo. Więc wykonałam telefon tutaj do przychodni, z racji, że to był piątek, pani doktor uspokoiła mnie, tłumacząc, że po antybiotyku być może jakieś minerały się po prostu wypłukały. W poniedziałek umówiłam się na wizytę. W sobotę normalny dzień spędzany w gronie rodzinnym. Ciasteczka, które obiecane miały jakieś 2 tygodnie prędzej, zaczęłyśmy pieczenie. Ja w międzyczasie, wiadomo, prałam, sprzątałam. Nic nie wskazywało, że cokolwiek może zburzyć nam ten spokój. Wieczorem koło 18 Marika postanowiła położyć się spać. Zaalarmowała, że boli ją uszko. Pierwszy raz w życiu usłyszałam od niej coś takiego, że boli. Wykąpałam ją, położyłam spać. Około 21 obudziła się ze szczekającym kaszlem. Znałam ten kaszel, ponieważ dosyć często, właściwie raz do roku, miała infekcję krtani. Ślicznie. Miała zapalenie krtani i już wiedziałam właściwie, jak sobie z tym radzić. Wyjęliśmy inhalator, zaczęliśmy inhalację z Nebudu. Jednak pierwszy wziew Marika zaczęła wymiotować. Z racji, że był weekend, powiedziałam do męża, słuchaj, wzywamy karetkę. Karetka była bardzo szybko, bo tutaj w Lnianie stacjonują. Zawieźli nas do Świecia. Tam już pamiętam niewiele. Wiem tylko, że była bardzo młoda pani doktor, miała na imię Agnieszka. I była bardzo dociekliwa. Pytała o wszystko. W pewnym momencie zauważyłam, gdzieś mi moje serce podpowiedziało, że coś jest nie tak. Dlaczego ona tak pyta? Zwróciła uwagę na to, że Marika ma zarzucone paluszki i pani doktor wtedy zleciła badanie z rozmazem krwi. Ale spokojna, poszłam na salę i pierwsze co zauważyłam, że jest małe łóżeczko, że nie będę z nią mogła leżeć, a mam chory kręgosłup i sobie myślałam, kurczę, jak ja te 3 dni w ogóle tutaj przetrwam. Byłyśmy w szpitalu z Mariką 3 raz, ale 1 raz chyba coś mnie tknęło, bo zadzwoniłam, mimo późnej pory, było grubo po północy, zadzwoniłam do mojej mamusi, mówiąc, że jesteśmy w szpitalu. Ale oczywiście, no jak zawsze, zapalenie krtani, nic się nie dzieje. Po tym telefonie przyszła pani doktor i powiedziała, że nie mam się rozpakowywać, że mam zbudzić Marikę, która już umęczona zasnęła w tym łóżeczku, bo musimy jechać do Jurasza. Podała mi nazwę oddziału, więc struchlałam. Ale zaraz mnie uspokoiła, że nie mam się bać, bo to tylko diagnostyka. Ona po prostu ma pewnego rodzaju spostrzeżenia, obawy i bardzo mam się cieszyć, że nas w ogóle Jurasz przyjmie. Więc poczułam spokój. Jakiś taki wewnętrzny spokój, że będzie dobrze. W karetce Marika spała. Przykryłam ją kurtką, bo było bardzo zimno. Całą drogę do Bydgoszczy jechaliśmy na sygnałach, a ja wyłam. Spokojna, a z drugiej strony zupełnie rozbita. Gdzieś chyba te myśli, te przeczucia krążyły po głowie. Ja przeczuwałam, że coś musi być bardzo złego. Po co te sygnały? W Bydgoszczy pamiętam tylko doktor Bartoszewicz. Mimo późnej pory, bo było grubo po 2 w nocy, ona się uśmiechała. Patrzyła takim ciepłym spojrzeniem na mnie i uspokajała, że to jest tylko diagnostyka, że są podejrzenia, że nowotwór krwi. To wszystko gdzieś się przetaczało. Ale dostałyśmy swoją salę, dostałyśmy łóżko. Marika zasnęła, nieświadoma tego, co się zmieni za chwilę. Ja nie spałam tej nocy w ogóle. Gdzieś nad ranem chyba już po prostu zmęczenie wzięło górę i gdy podniosłam wzrok, zobaczyłam moją kuzynkę Gabrysię, siedzącą na krześle obok naszego łóżka. Bo uprzednio z tego zmęczenia, nie bacząc na porę, zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, że podejrzewają białaczkę. Mama zamilkła, rozpłakała się, rozłączyła się, musiała ochłonąć. Drugi telefon to głos mojego tatusia w słuchawce. I pytanie, czy to jest rak? Powiem pani szczerze, że chyba dopiero do mnie dotarło. I wiedziałam, że badania się rozpoczną, że w poniedziałek dopiero wszystko się zacznie tak naprawdę. Ale ja już chyba tej diagnozy byłam wtedy pewna. Z tej niedzieli pamiętam tylko ogromny chaos. Do tego w szpitalu byli Moto Mikołaje. Więc wszystkich nas zgarnęli na świetlicę. Ja stałam. Wie pani, jak ja się tam wtedy czułam? Jakbym oglądała jakiś program telewizyjny. Gdzieś z boku. Stałam, patrzyłam na te wszystkie łyse dzieci, na miłość rodziców, którzy tulą je w ramionach, na mikołajowe czapki i pomyślałam sobie, Boże, to się dzieje. Ja chyba wtedy zaczęłam się z Mariką żegnać, nie mając świadomości, że można walczyć, że nie jesteśmy przegrani. To dopiero zrozumiałam w środę, gdy porozmawiał z nami profesor Wysocki. Wtedy tak naprawdę pierwszy raz lekarz, autorytet, ktoś, kto naprawdę walczy o te dzieci, jak byłby ich dziadkiem. Ktoś, kto pamięta każdą twarz, każdą historię, bo przytaczał nam takie podczas tej rozmowy. Mimo że tak naprawdę ja tą rozmowę pamiętam z ust mojego męża, bo on zakodował dużo więcej, on dużo więcej zapamiętał. On w ogóle jest takim bardzo spokojnym człowiekiem. Ja miałam jeszcze wtedy w głowie chaos. I gdy mi Marek wytłumaczył słowa profesora, ja zrozumiałam, że podejmiemy walkę. Ta rękawica rzucona w naszą stronę będzie w naszych dłoniach tak długo, aż ona wygra. Pamiętam rozmowę z Mariką, gdy przerażona motylkami, kroplówkami, innym otoczeniem, nieobecnością Blanki i taty, powiedziałam do niej, że nie będzie gwiazdora, na którego czekamy. Ja od tego zaczęłam, że ten wózek, który sobie wymarzyła dla lalek, ten zielony, którym miała je wozić po całym domu, on będzie na nią czekał, ale do szpitala nie przyjedzie. Bo na święta też będziemy w szpitalu. I tak naprawdę jesteśmy tutaj, bo jej krew jest bardzo chora. Ona nikomu nie zrobi krzywdy, ona nikogo nie zarazi, ale wszyscy są dla nas zagrożeniem. Już nie ma całusków. Ewentualne buziaki w czółko. Pamiętam, że przyjęła to spokojnie. Patrzyła na mnie tymi swoimi dużymi oczyma i tylko właśnie ten wózek, nie? Że kurczę, ale czemu nie może być w szpitalu? A potem, a gwiazdor na pewno mnie tu znajdzie. I to właśnie chyba to, że był okres Świąt Bożego Narodzenia, dla mnie było ogromną tragedią. Dla niej jakoś było tym sposobem na przetrwanie tych pierwszych tygodni, bo ona czekała. Czekała na prezenty, wiedziała, że będzie dużo więcej, bo przecież nasza rodzina się powiększyła o ciocię, o nowych wujków. Codziennie byli wolontariusze, którzy na początku budzili we mnie strach, okropny. Po prostu ja miałam tak mieszane uczucia, zwracam uwagę, czy na pewno umyli ręce, czy oby na pewno mogą do niej podejść, bo przecież lekarze mówią o izolacji, o tym, że to ma sens, tylko ta ochrona, jej wyniki nie pozwalają na jakąkolwiek infekcję, a przechodziliśmy zapalenie płuc. I wszystko minęło w momencie, gdy widziałam radość w jej oczach. Gdy ona po prostu już słyszała kroki na korytarzu, wiedziała, że zbliża się ktoś z ogromną paką, że ona znów dostanie albo nową poduszkę, albo nowego przytulaka, cokolwiek, ona się cieszyła z wszystkiego. Ona po prostu stworzyła sobie, moim zdaniem, stworzyła sobie taki szpital, jakby to określić. Dla niej to nie było miejsce wrogie. Ona sobie odnalazła w szpitalu ciepło, miłość w tych obcych ludziach i właśnie to, że nikt nie był panią doktor na początku. Każdy był wujkiem, każdy był ciocią. Pani doktor Pogorzała powiedziała, moja Marika. Ona sobie te małe rzeczy, te małe wielkie rzeczy wyłapywała i w tej małej, mądrej główce stworzyła sobie chyba taki idealny świat na czas przetrwania. Było naprawdę ciężko, ale ja wiedziałam, że to trzeba przetrwać. Ja wiedziałam, że w momencie, gdy ona cierpi, ja nie mogę okazać swojego cierpienia. Niech mi pani uwierzy, że naprawdę serce pękało mi milion razy. Gdy musiałam ją zostawiać pod drzwiami sali na badanie, na którym nie mogłam być. Gdy musiałam patrzeć, jak chemia pali ciało mojego dziecka. Gdy zwijała się w konwulsjach. Z tym, że ja chyba o tym nie chcę pamiętać. Ja pamiętam taką mądrość w jej oczach, że w sytuacjach, gdy ten ból był okropny, ona wiedziała, że pani doktor nie da jej długo cierpieć. Że za chwilę przyjdzie ciocia, która przyniesie kroplówkę i to minie. I ona czekała. Czekała na tą chwilę, gdy ten lek będzie w niej i ból po prostu przejdzie. Ona ma 4 lata. I kiedyś doktor Kołtan, tak naprawdę doktor, który przez chwileczkę miał nas jako pacjentów, bo jeden wypis, ten najważniejszy, ten pierwszy wypis do domu nam przygotowywał, ale to był doktor, jest doktor, bo to nie tylko dla Mariki, dla wszystkich dzieci, bardzo specyficzny. Marika go po prostu pokochała. Pamiętam sytuację jeszcze na 3 piętrze, gdy ja stale uryczana, a ta Mariczka taka smutna, powolutku łysiejąca. I doktor Kołtan przysiadł na łóżku obok niej, wyjął swój telefon i zaczął rozmawiać o zwierzakach. Zaczął pokazywać jej swoje prywatne zdjęcia z zaśnieżonego ogrodu, gdzie biegał ogromny wilczur. I dla niej to było tak ważne, ona była tak w niego wpatrzona, tak wsłuchana. Zawsze mile wspomina, nawet do dzisiaj. I zawsze oczekiwała kroków doktora Kołtana na korytarzu. Samotność faktycznie najgorsza była w nocy, bo zostawaliśmy sami. Zwalniały obroty. Wszystkie tryby zasypiały gdzieś powoli, bo tak naprawdę nie mieliśmy co robić. No, dzieci spały. I mimo ogólnego zakazu chodzenia i hałasowania w nocy, gdzieś zawsze była jakaś dziupla. Gdzieś znajdowaliśmy to takie miejsce, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wypłakać się, przytulić się, wesprzeć. Niektórzy uciekali na papierosa, niektórzy na chwilę na dwór. Najgorsze było, gdy już te nasze korytarzowe rozmowy się kończyły, bo już koleżanki czy koledzy byli zmęczeni, a ten mój uparty organizm jednak spać nie chciał. I chyba najgorsze było patrzenie przez okno. Świadomość tych bloków, gdzie palą się światła, że pewnie jakaś matka przygotowuje kanapki dziecku do szkoły, że niektórzy pewnie w okresie świątecznym stroją choinkę, przygotowują się do świąt. Wtedy mi było najciężej. Gdy widziałam to normalne życie za oknem, uświadamiałam sobie, że nasze nigdy nie będzie takie samo, jak przed 4 grudnia. Po prostu nigdy. Strach, emocje, pierwszy szok. To wszystko nie, że poszło w niepamięć. Poszło gdzieś do jakiejś szufladki głęboko w głowie. Nie zaglądam tam. Ale świadomość, że nic nie jest takie, jak było, towarzyszy mi codziennie. Bo ja po prostu odkryłam zupełnie inną stronę macierzyństwa. U nas każdy dzień jest trwogą. Każde zakasłanie Mariki po prostu w moją rękę ładuje się termometr automatycznie. Chodzę za nią natrętnie i mierzę temperaturę. Kontroluję, sprawdzam. W momencie, gdy przestaje mi jeść albo nie chcę pić, mi się już włącza lampka. Czasami dzwonię do mojej mamusi, ona mówi, ale panikujesz. Niestety, ta panika jest moją obsesją. I choć wiem, że może nie jest to zdrowe, ta panika uratowała Marikę przed śmiercią w momencie, gdy mieliśmy sepsę. Bo nie było żadnych sygnałów, oprócz tego, że ja spanikowałam, bo Marika przy obiedzie nawet nie złapała widelca. A powinno być zupełnie inaczej, bo byliśmy na przepustce w domu i w ogóle tutaj powinien być wulkan energii. Więc mimo świadomości, że zabieram dziecku 2 dni pobytu w domu, bo w poniedziałek dopiero mieliśmy się stawić do szpitala, zaraz po 12 po obiedzie pojechaliśmy do Bydgoszczy. Pocieszali, że to nic, że przyjechaliśmy prędzej, bo lepiej dmuchać na zimne. Dobrze, że nic się nie dzieje, ale przecież też nie wydarzyło się nic takiego, że zajmujemy to łóżko, tak? No ale niestety zaczęło się dziać około 19. Około 19 Marika dostała drgawki. Z biegiem okoliczności pani doktor akurat przechodziła korytarzem, widziała to. Nic się nie działo od tego czasu, aż do 24.07. O 24.07 zaczęła rzucać nogami, spociła się, jakby wyszła spod prysznica. Chciałam biec po siostry, ale nie pobiegłam, bo zwymiotowała i zwymiotowała na czarno. Nie miałam świadomości, co to jest. Więc zaczęłam krzyczeć, nie bacząc, że pobudzę dzieci na oddziale. Po prostu wiedziałam, że dzieje się coś bardzo złego. Momentalnie byli wszyscy. Były pielęgniarki, była doktor Kręska. Był tlen, monitory i telefon, że zespół reanimacyjny w te pędy na czwarte piętro, czteroletnia dziewczynka, sepsa. Usłyszałam sepsa. Ale tamtej nocy, to powiem pani szczerze, że nie zapomnę nigdy, bo wtedy mogliśmy Marikę stracić. I to było tak namacalne. I mnie wtedy sparaliżowało. Gdy przybiegli anestezjolodzy, gdy odsunął mnie pan doktor od łóżka, gdy wyrwał mi ją z ramion, a ja stale pytałam, czemu ma takie białe usta. Nie zwróciłam uwagi na to, że przelała mi się przez ręce, że była wiotka. Nie, ja widziałam tylko te usta. Był taki moment podczas reanimacji, gdy tylko słyszałam adrenalina, parametry, Mariczka wyciągnęła rączkę i pokazywała gdzieś. I ta pielęgniarka, nawet nie znam imienia, powiedziała: Mariczka, mam ci włączyć bajeczkę. A ona powiedziała: mamuma, ja stałam tam obok i mówię: co, córuś, co? A ona: idę. I niech mi pani uwierzy, że zaczęłam tak krzyczeć i powiedziałam: nigdzie nie idziesz. Jest ciemna noc, nigdzie nie idziesz. Mi wtedy ta pielęgniarka powiedziała, że ona wtedy wróciła. Że jej parametry po prostu były tak niskie. Zapytałam panią doktor, czy to było aż tak źle. Ja nie miałam świadomości. Ja wiedziałam, że moje dziecko, że umiera, ale nie, że jest tylko o krok. I pani doktor mi powiedziała wtedy, że z medycznego punktu widzenia zatrzymuje się organizm przy takich parametrach, ale Marika jest twarda. I rozmawialiśmy o tym z Mariką. No i tak od słowa do słowa Marika opowiada, że chciała sobie iść, ale najpierw zdążyła się na mnie obrazić, że dlaczego ja o tym nie opowiadam. Przecież ja tam byłam, ja to widziałam i powiedziałam, że byłam, ale ja nie widziałam nic. No ona zaczęła z uśmiechem na ustach opowiadać, że widziała śmiesznego pana, bardzo śmieszny był, bo tak naprawdę wyglądał trochę jak pani. Pan w czerwonej sukience i oko widziałam, mówi. Jedno duże oko było. I wie pani, że ja wtedy struchlałam i pierwsze, co odtwarzałam sobie, nasz kościół parafialny, ikona po ikonie, witraż po witrażu, i u nas tylko w kruchcie jest oko. Pan Bóg w tej postaci namalowany. Marika nigdy nie miała katechizmu w ręce. Jej siostra też nie, bo dopiero zaczęła teraz edukację. Jesteśmy normalną, katolicką rodziną, ale nie jakąś nawiedzoną. Więc też nie mogłam jej przekazać takiej wiedzy, że Pan Bóg w tej postaci jest przedstawiany. I wie pani, co wtedy poczułam, że dla nas to był cud. Może to dziwnie brzmi, dla niektórych to może być śmieszne, to co ja opowiadam, ale dla nas to był cud, bo te wszystkie znaki mi się poukładały. 2 kwiecień. Po północy. I ja nie wołam do wszystkich świętych. Mi tylko w głowie, gdy słyszę adrenalina, parametry, mi tylko w głowie Ojciec Święty. Tylko on, mój modlitewnik, który kupiłam za 10 zł w kiosku w szpitalu, który był ze mną, po prostu jest do dzisiaj, przy mnie stale. I ta świadomość, że on nas ochroni tym ojcowskim płaszczem i wierzę, że nam się uda, bo Pan Bóg czuwa. I często powtarzam coś, co drażni bardzo wszystkich w mojej rodzinie. Patrzą na mnie jak na dziwadło. Najgorsze i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że mam świadomość, że nawet jeżeli Pan Bóg ma zupełnie inny scenariusz, niż bym chciała, że jeżeli ta nasza walka okaże się innym zwycięstwem, nie naszym, a Jego, to zabrzmi okrutnie, ale jestem na to przygotowana. Ja miałam na początku wszelkiego rodzaju wizje i sny. Ja już przeżyłam w swoich myślach miejsce na cmentarzu. Kwiaty rwałam z ogródka i zanosiłam na jej grób. Ja nie chcę tego przeżywać. Ja proszę codziennie natrętnie, by nas to nie spotkało. Ale niestety my taką świadomość tych pierwszych dni diagnozy cały czas w sobie mamy. I dlatego żyjemy tu i teraz. Cieszymy się każdą chwilą, każdym odpysknięciem, każdą złośliwością. Cieszymy się z tego, że są. A jednocześnie prosimy, by było tak, jak kiedyś powiedziała Marika, bo ja ci jeszcze te wnuki urodzę, wiesz. I mówi do mnie wtedy, wiem, że będziesz już taka trochę stara, ale przyjadę tu ze swoimi dzieciami, a ty się będziesz strasznie cieszyć, nie mamuma. I o to proszę.
To była historia Mariki. Będziemy do niej jeszcze wracać, proszę Państwa. A tymczasem ślemy, myślę, wszyscy Marice, jej mamie, siostrze, tacie, tysiące buziaków i gorących, naprawdę gorących, dobrych myśli. Bliżej życia dobiega końca, a ja czekam na Państwa telefony od 17 do 17.30. 345 50 90 Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.